Dzień dobry po przerwie, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Rozmawialiśmy dzisiaj o wspólnym spędzaniu czasu, rodzić dziecko, a dokładniej tata dziecko, o tym jak bezcenne są to chwile, ale też o inicjatywie Ojcowie na Start. Teraz, tak jak zapowiadałam, porozmawiamy o programie profilaktycznym Przystanek Mama, czyli zwiększaniu świadomości oraz wczesnym wykrywaniu depresji poporodowej u kobiet poprzez edukację i profilaktykę. Moim i Państwa gościem jest koordynator programu, pani dr Magdalena Chrzan-Dętkość. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Ja tak może od razu dodam, że liderem projektu był Kopernikus, podmiot leczniczy, a ja jestem koordynatorką od strony Instytutu Psychologii. Bardzo zależy mi, tak od razu może mówię.
Ale pani to... wszystko wie. Program profilaktyczny, o którym będziemy rozmawiać, został w ostatnim czasie bardzo doceniony.
Tak, no jest nam bardzo miło. To naprawdę było wzruszające nawet. Nie wiedziałam, że będziemy polecani w sumie przez OECD jako jeden z takich programów do wdrożenia, w sumie taki gotowy program do wdrożenia na całym świecie praktycznie, jeszcze w zależności od ilości położnych, ilości dzieci. To może być program, który wręcz może być tak od strony ekonomicznej dla gmin, samorządów nawet zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy, a w niektórych będzie po prostu taki, no, że to się na pewno wszystko zwróci, więc to tak może zaczynamy od takiej strony ekonomicznej, no ale też wiem, ważnej. Że to też jest ważne, żeby to w ogóle było realizowane. Mówię o tym standardzie, a może wyjaśnię, że kobiety w ciąży powinny być dwa razy pytane odnośnie objawów depresji i ewentualnego ryzyka zachorowania i potem w ciągu pierwszych 6 tygodni po narodzinach dziecka, ale wiemy, że jak nie ma takiego systemu jednak opiekuńczego też w sumie dla pracowników służby zdrowia, że wiadomo, gdzie te panie wysłać i wiadomo, że nie trzeba czekać.
Przystanek Mama, co to jest za program, gdybyśmy tak wytłumaczyły?
To był program, tak jak pani powiedziała, profilaktyczny. On był realizowany przez Ministerstwo Zdrowia. To był konkurs i Polska była podzielona na kilka makroregionów i on był realizowany w 3 makroregionach. U nas to rzeczywiście był Kopernikus, Instytut Psychologii Uniwersytetu i Fundacja Twórczych Kobiet z Warszawy. To był taki komponent wspierania karmienia naturalnego. Ale też to robił Szpital Świętej Zofii w Warszawie, szpital w Lublinie i to był program, który składał się z kilku komponentów i dlatego to rzeczywiście to też zostało docenione, że to jest właśnie zalecane, żeby to był taki całościowy program. Pierwszy komponent to był taki ogólnie edukacyjny, żeby w ogóle o tym mówić, bo jednak istnieje takie założenie, które jest bardzo silne, jakkolwiek ono nie do końca się pokrywa w ogóle z wiedzą psychologiczną, że jak o czymś nie mówimy, to jakby to wtedy znika. Czyli, że jak nie mówimy, że można się różnie czuć po porodzie. Już nawet nie mówię o depresji, która jest w sumie no, jednostką nozologiczną, diagnostyczną, ale w ogóle różnie czuć, no to jakby tak może wtedy zniknąć, prawda? A tutaj było takie założenie, żeby jednak edukować personel, mówić o tym w mediach społecznościowych, żeby
wyczulać.
Starać się, tak, wyczulać, że po prostu naturalne jest, że może być, oczywiście spodziewamy się bardziej tych miłosnych uczuć, zachwytu nad dzieckiem, euforii i to nie chodzi, że my mamy mówić, że tego nie ma, tylko że jest też ta druga strona, po prostu, że może być ciężko, że można być zmęczonym, można mieć różne myśli. Były szkolenia dla personelu, co było, myślę, też bardzo istotne, właśnie żeby mieć wiedzę odnośnie zdrowia psychicznego w tym okresie okołoporodowym, odnośnie badań przesiewowych, no bo zmienił się standard i położne zostały w jakiś sposób zobligowane i pielęgniarki pediatryczne, więc żeby dać im narzędzia, jak obliczać nawet ten kwestionariusz, jak rozmawiać, bo przekazanie informacji o podwyższonym wyniku też może być trudne, bo pielęgniarki i położne mogą się, i to jest zrozumiałe, obawiać, że kogoś tym zranią na przykład.
Czy gdzie
to,
też tak, te emocje cały czas buzują, prawda?
Tak, jak to przekazać, żeby to było opiekuńcze. No a potem to były badania przesiewowe. Akurat w tym programie to była edynburska skala depresji poporodowej. I przekazywać informacje o wyniku. Nie odpowiadamy za to, jak ktoś przyjmie nasze słowa, prawda? Ale żeby to było bardziej opiekuńcze niż, że to jest ocena, jakiś rodzaj, nie, nawet krytyki to mogło być przeżywane. I żeby przekierować do którejś z naszych psychologów, bo był też jeden mężczyzna.
Przystanek Mama. Może słuchają nas mamy, którym urodziło się gdzieś dziecko w rodzinie. Na co zwracać uwagę w nastroju kobiety, na co być wyczulonym, żeby później pomóc? Bo tak jak pani ładnie też powiedziała, że nie zawsze kobieta poprosi o tą pomoc.
Ja bym tak powiedziała, że depresji nie widać, czy nawet czasem takiego smutku nie widać. Depresja się pewnie tak społecznie kojarzy z tym, że ktoś jest przygnębiony, płacze. Tak myślę, że to jest często takie skojarzenie. A w sumie, żeby postawić diagnozę zaburzeń nastroju, muszą być 2 z 3 głównych objawów. Czyli ja już tak powiem po ludzku, tak? Nie, że smutek, przygnębienie. Drugi objaw to jest brak odczuwania przyjemności, anhedonia, czyli taki rodzaj zobojętnienia. I tego nie widać w sumie. Mm. To można ewentualnie wyczuć w kontakcie, ale tego nie widać. I trzeci to jest takie poczucie zmęczenia, braku motywacji, takie nawet trochę może spowolnienie psychoruchowe, jeżeli to już jest wszystko takie nasilone. I pewnie łatwo sobie wyobrazić, że jak mamy ten komponent braku odczuwania przyjemności, anhedonii i tego zmęczenia, to naprawdę tego nie widać w sumie, prawda? Że to może być naturalne, że się jest zmęczonym, że się budzi w nocy, że dochodzi się do siebie po ciąży, porodzie, opiece nad dzieckiem i tak dalej. Więc to jest często takie, może być nawet bagatelizowane. Jeżeli nie wiem, partner, przyjaciółka, rodzina, prawda, gdzieś zobaczy jakiś taki rodzaj takiego może zmechanizowanego funkcjonowania, że jest jakaś taka niejasna różnica, to na pewno warto jakoś z tą mamą porozmawiać. Nawet nie o to chodzi, żeby od razu mówić idź do psychologa czy do lekarza psychiatry.
Tylko samemu czas poświęcić.
Tak, poświęcić czas i jednak uznać, że to jest po prostu trudne, że to jest wzruszenie, no to są niesamowite przeżycia, prawda? Wspomnienie, gdy załóżmy, mamy dziecko i nasze dziecko było małym, zależnym noworodkiem. Ale też jest ta druga strona, prawda, że to jest bardzo duża zmiana w życiu, że to jest szereg utrat, takiego poczucia niezależności, że mogę wyjść z domu, kiedy poczuję impuls, żeby wyjść, prawda, a tutaj trzeba włożyć albo szereg działań już kilka, nawet, nie wiem, kilkadziesiąt minut wcześniej czasem, prawda, żeby dziecko najedzone z kimś zostawić, odciągnąć mleko i tak dalej, tak, i to może być takie, myślę, że dla większości osób chwilami takie subiektywne poczucie takiego trochę, jakby to nazwać, nie że klaustrofobia, lęk, prawda, tylko że takie lekko klaustrofobiczne, prawda, a może nawet takiej samotności, że cały czas jest z nami dziecko, ale my jesteśmy jednak w domu z nim, jak partner pracuje poza domem, nie wiem, 8, może być 9, 10 godzin, to zależy gdzie je.
Mhm. I jak pomóc takiej mamie?
Myślę, że jak pomóc.
Zrobić rosół i przyjść.
Zrobić rosół, jeżeli albo wegetariański, albo mięsny, czy przyjść. Ale bardzo podoba mi się, to jest pierwsze zalecenie NICE, to jest takie, to są brytyjskie zalecenia Instytutu takiej doskonałości w opiece zdrowotnej, tak to może przetłumaczyć na szybko, żeby słuchać kobiet, że to jest bardzo ważne. Ale już tak upraszczając, są osoby, które lubią tą taką symbiozę na początku i właśnie chcą być same z noworodkiem i chcą się właśnie nacieszyć, czują jakiś taki rodzaj w tym po prostu pełni spełnienia i naprawdę chcą po prostu tak, im nie przeszkadza. I też warto ich słuchać, prawda? Wtedy być może rzadziej przyjść z tym rosołem, czy jakoś coś innego może przez jakiś czas zaproponować. Już tak upraszczając dla tych ewentualnie pań, ale to jest takie uproszczenie, trudniejszy może być ten moment na przykład separacji dziecka od nich, ten około po 6 miesiącu, kiedy dziecko już jest takie bardziej
samodzielny,
no tak taki trudno, lekko bardziej samodzielny, tak, też takie bardziej swoiste, prawda, że ono już nie jest takim małym, tak, też potrzebuje i też jest małe, no, ale ten taki moment separacyjny jednak to jest takie bardziej widoczne i mogą wtedy czegoś bardziej potrzebować, tak, a są osoby, co na początku właśnie mogą bardzo skorzystać z tego, że ktoś im jest z nimi, weźmie dziecko na spacer, porozmawia, też bardzo dobrze działały i my tam oczywiście wprowadziliśmy kilka takich innowacji, załóżmy w ten północny region tego przystanku Mama, mieliśmy grupy wsparcia i to działało bardzo dobrze. Na grupy wsparcia się miejsca zapełniały, wydaje mi się, w ciągu, nie wiem, 2-3 dni. Wow. I ważne było takie normalizowanie, że naprawdę można mieć różne myśli, że jak mamy dziecko, 20% noworodków, które więcej płacze, ma kolki, to naprawdę można mieć różne myśli o sobie, ale też o tym dziecku, które nam po prostu którąś godzinę płacze. I to jest zwykłe, prawda? To nie znaczy, że trzeba mieć poczucie winy, że pomyśli się, że się ma tego wszystkiego dosyć i by się wyszło i nie wiem, wróciło za kilka dni. Tylko to jest ludzkie, naturalne. W ogóle myśli możemy mieć praktycznie, czy wszystkie myśli możemy mieć. Duży element to był takiej psychoedukacji, można powiedzieć, nawet albo takiego uwspólniania tych doświadczeń.
Według pani takie najważniejsze wnioski to jakie?
Myślę, że właśnie to słuchać kobiet, że naprawdę różne panie potrzebują różnych rzeczy w tym pierwszym okresie życia. Kolejny wniosek jest taki, że dużo się mówi i naturalne o na przykład kryzysie dorastania, kryzysie wieku średniego, ale narodziny, szczególnie pierwszego dziecka, to też jest taki kryzys jakby rozwojowy. To nie chodzi mi interwencja kryzysowa i już nie wiadomo co, tylko po prostu nieodwracalna zmiana życiowa, prawda, że z kobiety, partnerki, pracowniczki stajemy się rodzicem i to jest taka wszechogarniająca tożsamość na początku, że to jest taka sytuacja kryzysowa, dużej zmiany i warto mówić, że to właśnie jest ważne wsparcie. naszym takim ważnym wynikiem, smutnym też, że jednak mało kobiet po to wsparcie sięga. Dlatego może trzeba zastanawiać się, co byłoby takim czymś skutecznym. W 2000, ten artykuł był w zeszłym roku, ale to są dane z 2022 i 2023, że tylko 8% kobiet, które miały podwyższony wynik, zgłosiło się na konsultacje. Wow. To naprawdę, mimo że one były bezpłatne, one też mogły być online, nie trzeba było długo czekać. I tutaj można by zastanowić się, co by było bardziej pomocne. Myślimy o tych grupach wsparcia, że to wydaje się budzić mniej takiego lęku, ale też wiemy, no obserwowałyśmy na co dzień, że część kobiet woli rozmawiać z położną. Nie o to chodzi, że jako, nie wiem, psycholog, psychoterapeutka chciałabym, żeby położne tutaj za nas tą pracę wykonywały, ale że bardzo ważne jest, żeby położna miała czas, bo ja wiem, że też mają bardzo dużo pracy i to jest bardzo trudny zawód, ale żeby też no, po prostu mieć, i wiem, że często panie mają, tak, te kilkanaście minut, żeby po prostu zwyczajnie porozmawiać. I jak my potem teraz, program się skończył, ale my analizujemy Excele, SPSS-y, jak widzimy, jak to brzmi w tym Excelu, już zaraz mówię, a czemu pani się zgłosiła? To jest pytanie psychologa z karty konsultacji psychologicznej i jak właśnie z zespołem, z Natalią Murawską, Martą Łockiewicz widzimy odpowiedź, nie wiem, ale położna mi kazała i to jest bardzo częste. To dla nas to też jest takie, no właśnie znak super, taki, prawda, tak. Że właśnie jeżeli położne skorzystały ze szkolenia, też miały superwizję, to też było taką innowacją tutaj w naszej tej gdańskiej części, to rzeczywiście, no to bardzo działa, prawda, że jak położna poświęci czas, więc taki rodzaj być może dla NFZ-u, nie wiem, wydłużenia tych wizyt, prawda, żeby położna taką część może normalizacji, może wysłuchania, bycia z tą matką, to rzeczywiście może przełożyć się potem na taką gotowość, żeby zgłosić się do psychologa, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Wiem też, że na przykład w jednym z województw, już nie będę mówić w jakim, była nawet taka grupa na Facebooku założona, może nie powinnam tego mówić, ale to też po prostu jest prawda o wdrażaniu tego programu, gdzie mamy się informowały, jak odpowiedzieć na edynburską skalę, żeby położna nie czepiała w cudzysłowie, oh, tak? Jej. Czyli, że może to coś o nas mówi tak społecznie, że my bardziej to przeżywamy jako jakiś rodzaj takiego trochę prześladowania w cudzysłowie, że ten system będzie nas za to dręczył, a nie takiego uznania, prawda, że ktoś jest zmiana, pomóc. Że pomóc, że to jest taki moment, no właśnie wrażliwy, delikatny, że do siebie warto podejść z jakiegoś rodzaju, no nie wiem, troską już w skrócie, prawda?
Warto, żeby ten program wrócił i był?
No oczywiście, ja teraz też mam taką tutaj przyjemność, że mogę być ekspertką w takim opiniowaniu programu. Być może będzie jakaś możliwość, żeby coś było wdrożone. To już byłoby trochę inaczej, to byłoby być może przez samorządy, być może znowu przy wsparciu Unii Europejskiej, ale ważne, żeby ten program był. I też widzę, i jest to też takim źródłem pewnie naszej frustracji czasem, że większość ludzi ma dobre intencje, ale czasem jak coś za bardzo chcemy, no właśnie zastanawiam się, a może tak sprocedurować, bo wiem, że w niektórych szpitalach teraz to tak działa, że po porodzie panie otrzymują od razu edynburską skalę. I merytorycznie, tak to powiem, to jest bez sensu. O depresji można mówić po czwartym tygodniu, mniej więcej, to też tak nie chcę, bardzo po sztywno, po porodzie. Oczywiście wcześniej można mieć psychozę poporodową, można mieć depresję w ciąży, więc to trudno mówić o poporodowej, bo to jest taka ciągłość, prawda, wtedy ewentualnie coś może być
okołoporodowe,
tak, zdiagnozowane, albo w ogóle, no, jakaś część ludzi już wcześniej chorowa na depresję, niektórzy przecież też można brać leki w ciąży, więc oczywiście wtedy wsparcie jest istotne, ale myślę, że to może nawet działać przeciwko kobietom w jakiś sposób, jeżeli, nie wiem, dwa dni po porodzie albo dobę. Można jeszcze być oszołomioną, jakoś obolałą, no, martwić się karmieniem, tak? I dostajemy edynburską skalę z pytaniami, patrzę w przyszłość z nadzieją, a wiemy, że na przykład stresujemy się kolejną nawet godziną, czy mamy pokarm, czy nie, czy dziecko ma trudności. No po prostu takie zwykłe lęki. To w naturalny sposób myślę, że większość kobiet może mieć podwyższony wynik, tak? I to nie jest depresja. A wtedy jakby robienie z tego czegoś takiego klinicznego, tak to może ujmę, no to może w sumie stygmatyzować, prawda? Czyli, że tu warto, i to też myślę jest odnośnie takiego może superwizji, może czasem jakiegoś rodzaju zarządzania oddziałami, tak już to może powiem, ale że to raczej być otwartym, rozmawiać, prawda, a w tym okresie dawać tą górską skalę, to rozumiem, że intencje są dobre, ale myślę, że to nie będzie działało dobrze.
Tak na podsumowanie, trzy najważniejsze rzeczy.
Najważniejsze, to miałam trzy, a tutaj zaczęłam mówić. Myślę, że warto sięgać po pomoc. To jest odważne, to jest na pewno trudne, ale no to jest coś, co możemy zrobić dla siebie, uznać, że to jednak jest bardzo duża zmiana i im szybciej to zrobimy, to tak naprawdę jak z każdym innym trudnością, to raczej lepiej. Drugi nasz wniosek, żeby włączyć ojców. 10% ojców również będzie miało depresję po narodzinach dziecka. To często współwystępuje w parze, wtedy trudniej jest o wsparcie. I ja bym zachęcała, żeby te badania jednak tak przyjąć, że też ojcowie mogą się czuć różnie, żeby też oni mogli korzystać. No i trzeci może to jest właśnie to, że depresji nie widać, że to nie musi być smutek, że to może być drażliwość albo właśnie ten brak przyjemności, takie zmechanizowane funkcjonowanie, dom posprzątany, dziecko pięknie ubrane, ale nas to jakoś nie buduje, można powiedzieć, tak, nie sprawia przyjemności. I naprawdę te badania przesiewowe wtedy warto zrobić, tak, bo ten komponent braku odczuwania przyjemności, on jest wtedy oceniony, tak, i my też sami możemy ten wynik zobaczyć. I czwarty wniosek, że mam nadzieję, że nasze może gmina, samorząd, nie wiem, województwo, że fajnie, gdyby to po prostu było wprowadzone znowu, jakiś element.
Można powiedzieć, to czekamy.
Czekamy.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i państwa gościem była pani doktor Magdalena Chrzandentko z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję za rozmowę. Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Sposób na Rodzinę.